Hi everyone, this is Alex Staropoli from Rhapsody of Fire and you're listening to Radio Lublin.
Kołowrót. A teraz proszę Państwa, już obiecana rozmowa z Aleksem Staropolim, czyli klawiszowcem, aranżerem, no i głównym kompozytorem formacji. Rozmawialiśmy bezpośrednio przed koncertem, więc niektóre wątki będą jeszcze nierozstrzygnięte, zwłaszcza jeśli chodzi o sam koncert, bo takie pytanie też się w trakcie naszej rozmowy pojawiło. Muszę Państwu przyznać, że Aleks zrobił na mnie naprawdę wspaniałe wrażenie. Raz, że jest to bardzo oczytany, bardzo mądry człowiek. Dwa, że bardzo sympatyczny. W ogóle nie czuć było tego, że jest to muzyk, który ponad 20 lat spędził na scenie, że zwiedził świat wzdłuż i wszerz, że grał w naprawdę wielu wspaniałych miejscach. Kompletnie nie było tego czuć, nie było tego słychać i było to naprawdę wspaniałe doświadczenie móc jak równy z równym, na spokoju pogadać właśnie z Aleksem na temat historii, ale naprawdę też na temat teraźniejszości. Zresztą cała rozmowa miała swoją naturalną kontynuację i nabierała rumieńców. Oto jak ona przebiegała. Aleks, witaj, dziękuję, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Na początek chciałbym zapytać cię o to, czy pamiętasz jeszcze ten czas, kiedy dopiero kształtowała się twoja muzyczna droga? Czy był taki moment na linii czasu, w którym zadecydowałeś, że zespół, w którym jesteś, będzie grał muzykę epicką, z symfonicznym rozmachem?
Yeah, well, Luca and myself at the time, we were totally caught up in soundtracks, in movies and fantasy imaginary, you know. So this already gives a lot of energy, a lot of ideas when you want to do something grand, pompous.
Tak, cóż, był czas, kiedy Luca i ja byliśmy totalnie zafascynowani filmowymi soundtrackami oraz stylistyką fantasy. Już sam ten fakt sprawiał, że mieliśmy masę energii, masę pomysłów, zwłaszcza kiedy chcesz robić muzykę wielką, z rozmachem, pompatyczną, a do tego użyć heavy metalu jako swego rodzaju platformy do budowy czegoś bardziej złożonego. Zawsze było trochę tak, że kiedy oglądaliśmy Konana Barbarzyńcę czy Władcę Pierścieni, chcieliśmy przenieść ten klimat do muzyki, którą robimy. Ta idea, ten pomysł był powodem, który sprawił, że to wszystko było możliwe. Pragnienie tworzenia było dla nas siłą, żeby to zrobić. Aleks, a czy mieliście już wtedy przeczucie, że wasza muzyka stanie się pewnym wzorcem, zainspiruje kolejne pokolenia?
Well, we never thought about that. Really, we never did. We just were so concentrated on what we wanted to do and the idea.
Nie, nigdy nie myśleliśmy w ten sposób. Naprawdę nigdy. Zawsze byliśmy skoncentrowani na tym, co chcemy zrobić, na naszej idei. Wiesz, byliśmy zespołem z Włoch, z praktycznie zerowymi szansami na to, żeby cokolwiek znaczyć na mapie świata. Ale pomysł, który mieliśmy, wierzyliśmy, że może on konkurować z każdą kapelą, którą w tym czasie lubiliśmy. Mówię tu chociażby o Blind Guardian, Manowar, Yngwie Malmsteenie, Halloween i tak dalej. Wiele, wiele kapel, które były naprawdę dla nas wspaniałe w tamtym czasie. Nasza idea zakładała wypracowanie własnego brzmienia, własnej tożsamości, dorównanie poziomem tym kapelom, które uwielbialiśmy. A potem mówiliśmy, tak, jasne, jesteśmy Włochami, więc kogo to w ogóle obchodzi? Ale wiedzieliśmy, że patent jest dobry i kiedy wylądowaliśmy po raz pierwszy w studiu, a nasze pomysły zaczęły nabierać realnych kształtów, usłyszeliśmy to brzmienie. Bębny, bas, gitary i tak dalej. Kiedy byliśmy w studiu, mieliśmy wszystko. Nie zaczynaliśmy dopiero eksperymentować. Wszystko było przygotowane w najmniejszych szczegółach. Brzmienia, aranżacje, orkiestracje. Wszystkie pomysły były już gotowe. Już 6 lat wcześniej mieliśmy gotowe numery, które potem skończyły na płytach Legendary Tales czy Symphony of Enchanted Lands, więc była masa materiału, który mogliśmy wykorzystać. Fakt, że te utwory okazały się inspiracją dla przyszłych pokoleń, był dla nas swego rodzaju niespodzianką, rzeczą wręcz nieoczekiwaną. Jakby nie patrzeć, Rhapsody, czy później Rhapsody of Fire, wyrosło w pewnym momencie na lidera nowego nurtu, zwanego europejskim power metalem, czy w skrócie Europowerem. Jestem pewien, że wiedzieliście o tym, że oto właśnie stoicie na czele swego rodzaju nowego ruchu.
Yes. This happened around 99 when we after we released Symphony of Gentle Lengths with all the orchestra and the choir. For sure.
Tak, to stało się w okolicach 1999 roku, kiedy wydaliśmy Symphony of Enchanted Lands, nagrane z orkiestrą i chórem. Jasne, wiem, że już w latach 70. powstawały rockowe albumy nagrywane z towarzyszeniem orkiestry, ale nigdy nie było to robione z konkretną intencją, aby zabrzmieć w pewien określony sposób. Dobra, wiem, że dla przykładu Led Zeppelin używali w swoich nagraniach fletu, ale to, co zrobiliśmy my, było kompletnie inne. Pojawiły się elementy muzyki barokowej, muzyka instrumentalna, kwartet smyczkowy. Zaangażowaliśmy dużą orkiestrę i wieloosobowy chór. Kształt, jaki chcieliśmy nadać naszej muzyce, miał mieć zdecydowanie wymiar filmowy. To miał być jak filmowy soundtrack. Im komponowaliśmy, tym mocniej w ten klimat wsiąkaliśmy. Słychać to na drugiej części Symphony of Enchanted Lands albo na Trio of an Agony, gdzie pracowaliśmy chociażby z Christopherem Lee, który przecież miał wprawdzie mocne koneksje ze światem filmu. Ale powiem ci, że jedna rzecz mnie wkurza, jeśli chodzi o młode zespoły. Te wszystkie wspaniałe, fantastyczne nazwy, które nie mają zbyt wielkiego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Po dziś dzień są zespoły, które nazywają się dla przykładu Symfonika albo Orchestra, coś tam. A potem włączasz ich muzykę i okazuje się, że jedyne co pozostaje, to swego rodzaju patos. Rhapsody of Fire natomiast zawsze chce robić najlepszą muzykę, na jaką nas stać. I naprawdę pracuje ciężko każdego dnia, aby ta muzyka była zawsze w zgodzie z tym, co zrobiliśmy w przeszłości, ale zmierzała też ku przyszłości. Czasem to irytujące, że wiele młodych zespołów, które mają elementy symfoniczne w swojej muzyce, anonsuje to tak, jakby to była jakaś wielka innowacja. No ale obaj wiemy, że to nieprawda.
Yeah, this is a bit annoying that so many bands now they are taking this symphonic thing, seems they invented something. It's not true.
Alex, zastanawiam się, jak to jest z twoimi inspiracjami? Rhapsody of Fire łączy muzykę klasyczną z metalem. A który z tych nurtów jest dla ciebie bardziej inspirujący?
It's really both. And what you say also triggers my interest because... Yes, we play heavy metal, but
tak, naprawdę to obydwa te gatunki. To też leży w moim interesie, to co mówisz. Tak, gramy heavy metal, ale sposób komponowania zawsze był oparty na dźwiękach orkiestrowych od samego początku. Nigdy nie było tak, że najpierw komponowałem heavy metalową piosenkę, a potem dodawałem do niej elementy orkiestrowe. Każdy utwór zaczyna się od pewnej idei, od elementów, które się ze sobą łączą. Jasne, są zespoły, które najpierw piszą metalową piosenkę, a potem wzbogacają ją o orkiestrowe elementy. Ale ja zwykle zaczynam od zera. Wykorzystuję jakieś klasyczne tematy, jak przy pisaniu soundtracku, choć zdaję sobie sprawę, że gram w heavy metalowym zespole. Ale jest to coś, co robię od wielu, wielu lat, więc dla mnie jest to na swój sposób naturalne. To nie jest tak łatwo zrozumieć i wytłumaczyć, ale tak mniej więcej wygląda mój punkt widzenia. Alex, w utworach Rhapsody, a później Rhapsody of Fire, prócz oczywistych dźwięków symfonicznych, sporo też jest elementów folkowych. Jak myślisz, dlaczego folk tak świetnie uzupełnia waszą muzykę?
I don't know, probably because it's anyway connected to the fantasy world. If you listen to the...
Nie wiem, wydaje mi się, że jest to po prostu bardzo blisko świata fantazy. Jeśli posłuchasz sobie soundtracku do Lord of the Rings, zwłaszcza do pierwszej części, która została wydana, to masz tam momenty dramatyczne, ale też tą folkową muzykę na kształt ludowej muzyki z Shire. Są skrzypce, tamburyny i tak dalej. Jest to muzyka dość popularna w tym środowisku, więc jej użycie jest sensowne w obliczu do tego, do czego się odnosi. W zasadzie nie znam konkretnej odpowiedzi, dlaczego. Ale jest to niewątpliwie część tej całej otoczki świata fantazji. Tak swoją drogą, wielu muzyków mówi, że elementy folkowe są dość naturalną częścią wielu z nurtów nowoczesnej muzyki rozrywkowej.
In a way, I think it's connected. Once you pick a classic guitar, acoustic guitar.
No tak, też wydaje mi się, że jest to w pewien sposób ze sobą połączone. Kiedy weźmiesz do ręki gitarę klasyczną czy akustyczną, zaprosisz do śpiewania dziewczynę, a do tego ktoś zagra ci na flecie, dzieje się magia, bo wciąż możesz do tego dodać elektryczną gitarę. Wiesz, zanim powstał heavy metal, było przecież wiele różnej muzyki. Muzyka średniowieczna, muzyka celtycka, muzyka irlandzka. Sam czerpię z tych stylistyk dużą inspirację, bo łączą się w naprawdę wspaniały sposób. Alex, twój zespół istnieje już grubo ponad 20 lat, a w waszej dyskografii roi się w zasadzie od wielu wspaniałych płyt. Pokusiłbyś się o porównanie ostatniej z nich, czyli Glory for Salvation, z najbardziej popularną, czyli Symphony of Enchanted Lands?
No, I don't think it's you cannot make a comparison really, because every album is
O nie, nie sądzę, aby udało się to w jakiś sposób porównać. Każdy album to swego rodzaju produkt i mówi sam za siebie. Legendary Tales rozpoczęło sagę. Symphony of Enchanted Lands rozwinęło ten temat. Dawn of Victory było bardziej metalowe, więc każdy album jest na swój sposób specjalny. Muszę jednak przyznać, że kiedy wokalistą został Giacomo Volli, otworzyliśmy nowy rozdział. Od The Eight Mountain do Glory of Salvation możemy zaobserwować swego rodzaju naturalny rozwój zespołu. Nowy album, nad którym obecnie pracuję, będzie na podobnym poziomie, choć wydaje mi się, że będzie też nieco bardziej metalowy. Wracając jednak do twojego pytania, naprawdę ciężko porównać stare albumy z nowymi. Dla przykładu, na Glory for Salvation nie znajdziesz zbyt wielu elementów barokowych, jak na The Eight Mountain, gdzie mamy chociażby taki numer jak The White Wizard, który jest bardziej folkowy. To wszystko zależy od partii gitarowych, od riffów. Ten nowy materiał będzie zdecydowanie bardziej metalowy, na pewno. Wszystko zmierza w tym kierunku.
Parts, the riffing, and the next one will be more metal, for sure, because it just happened like this, you know.
Alex, wspomniałeś o Giacomo Volim, który, no jakby nie patrzeć, podjął się bardzo trudnej misji zastąpienia za mikrofonem Fabio Lione, który ma przecież kawał głosu.
Mission started in many years ago already, so yeah. Yeah, it's true.
Tak, ta misja zaczęła się wiele lat temu. Wiesz, na początku został oczywiście ostrzeżony, że będzie musiał zastąpić naprawdę dobrego wokalistę. Opowiem ci historię, jak na niego wpadłem. Oglądałem pewnego razu telewizję, skakałem po kanałach i wtedy zobaczyłem gościa, jak śpiewa. Zapytałem, co to jest za program? I okazało się, że był to program The Voice of Italy. Stwierdziłem wtedy, że facet jest świetny. Co prawda wtedy Fabio wciąż był jeszcze w zespole, ale zawsze rozglądałem się za solidnymi wokalistami, chociażby do chóru, więc skontaktowałem się z facetem. Ten powiedział, że to super, że ma też wielu zdolnych studentów, z których może zbudować chór. Przyjechał do nas do studia w Trieste, gdzie nagrywaliśmy akurat album Into the Legend i nagraliśmy wtedy naprawdę sporo partii chóru. Pamiętam, że sam nagrał wtedy naprawdę dużo ścieżek. Po jakimś czasie, kiedy z zespołu odszedł Fabio, od razu zapytałem Giacomo, czy nie zechciałby spróbować zostać regularnym członkiem zespołu. Zaakceptował moją ofertę i nagraliśmy wtedy album Legendary Years. No i od tego zaczęliśmy. I tak to właśnie było. Pracujemy razem od jakichś 7 lat. Oczywiście jestem bardzo dumny z naszej przeszłości, z tej historycznej części. Bardzo ją lubię i szanuję. Ale teraz mamy już inny czas.
We stand by ourselves. We just work with together with almost 7 years or something. So this part of the past. Of course, we have an historical past, which I respect, yeah, and which I like, you know, what we did, but now it's a different time.
Alex, ostatnia seria pytań do ciebie. W waszej aktualnej setliście koncertowej nie brak starych numerów, ale nie jest też tak, że skupiacie się jedynie na hiciorach, odcinając kupony, bo jednak gracie też sporo nowych kawałków.
We invest a lot in the new songs, in the new production. It's also true that it depends also on how much time.
Cóż, wiele zainwestowaliśmy w nowe piosenki i nową produkcję, ale prawda jest też taka, że to wszystko jest zależne od tego, ile mamy czasu na scenie. Normalnie na poprzedniej trasie graliśmy seta na jakieś 2 godziny. Jeśli grasz 2 godziny, możesz wrzucić do seta naprawdę sporo kawałków z przeszłości. Na tej trasie gramy jakieś 1,5 godziny, więc siłą rzeczy mamy ograniczony czas na to, co jesteśmy w stanie zagrać. Więc to prawda, że gramy teraz nieco mniej historycznych utworów. Niemniej jednak świetnie jest zobaczyć reakcję publiczną okoliczności, kiedy gramy nowe kawałki. Na początku naszego seta pierwsze trzy numery to kawałki z nowej płyty, a fani i tak je znają, i tak je z nami śpiewają. Tak samo jak kawałki z przeszłości. To naprawdę świetne uczucie i dobry znak, dający nam naprawdę dużo motywacji. Staramy się jednak być fair i tak ułożyć stare kawałki z nowymi, żeby grały obok siebie. Myślę, że fani rozumieją nas i wiedzą, że nie robimy tego ze względu na jakąś modę czy coś, ale robimy to, bo to po prostu kochamy.
Not because of some fashion, is that we do it because we love it, you know. We love the music we do.
Alex, gracie dzisiaj w nietypowym miejscu, bo jest to radiowe studio. Domyślam się, że nie zdarza się to wam zbyt często.
Yeah, well, it happened a few times in the past, but this it's a very special environment.
No cóż, bywałem w takich miejscach parę razy w przeszłości, ale faktem jest, że to bardzo unikalne środowisko. Przede wszystkim dlatego, że dźwięk tutaj jest bardzo suchy, bardzo czysty. I muszę przyznać, że to naprawdę fantastyczne. To czyni całą naszą pracę łatwiejszą, tak dla zespołu, jak i dla dźwiękowca. Muszę przyznać, że cały dzisiejszy dzień przebiega naprawdę wspaniale. Przywitaliście nas tutaj bardzo życzliwie. Sala jest kapitalna, scena świetna. I na pewno jest to jeden z najlepszych obiektów, w jakich ostatnio grałem. Naprawdę. No, mam nadzieję, Alex, że nie mówisz tak tylko dlatego, że akurat ze mną rozmawiasz w tej chwili.
It's true. You just fans will come here tonight and we see the place. And we hear the sound.
Nie, to prawda. Zobaczysz, fani przyjdą dzisiaj i usłyszą, jak świetny jest dźwięk. W końcu to radiowa sala. Ostatni raz byłem w podobnym miejscu w Sofii, w Bułgarii. Było naprawdę bardzo podobnie jak tutaj. Założę się, że robicie to również sesje nagraniowe. To miejsce jest naprawdę najlepszym, jakie możesz sobie wymarzyć. Naprawdę. Pozostaje mi podziękować osobie, która wymyśliła sobie nasz koncert w tym miejscu. To naprawdę świetna rzecz. Jeśli moglibyśmy grać w takim miejscu każdego wieczora, to by dopiero było życie.
Be another life, really. Yeah, I'm it's beautiful, really.
No i to by było na tyle, jeśli chodzi, proszę Państwa, o rozmowę z Aleksem Staropolim, moim i Państwa gościem. Był klawiszowiec, założyciel, główny aranżer i kompozytor formacji Rhapsody of Fire, twórca legendarnych płyt takich jak Symphony of Enchanted Lands, Legendary Tales, Dawn of Victory, Alex Staropoli.
Kołowrót.